Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie, a przy drugim naprzeciwko mnie Mirosław Zaleski.
Dzień dobry.
Cześć Mirku, jesteś mężem Ani, tatą Julki i Michała.
Tak, tak.
W jakim wieku są dzieci?
15 i 13 lat. Julia 15, Michał 13.
18 lat pracowałeś w bankowości. Zajmujesz się szeroko rozumianą branżą finansową, między innymi jako lider kursu finansowego Crown. Jesteś też coachem i trenerem kompasu kariery, a także certyfikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego agentem firmy inwestycyjnej.
Tak, zgadza się.
Jeszcze kropka, tak?
Chyba tak, zawodowo chyba tak.
Masz poczucie, że temat finansów jest w naszym społeczeństwie trochę tak traktowany po macoszemu? Z jednej strony każdy chce być bogaty, szukamy różnych dróg, jak to zrobić, ale z drugiej, czy dostajemy odpowiednią edukację w tym zakresie?
Moim zdaniem nie. W ogóle nie mamy edukacji finansowej. Jest to w naszym kraju, nie wiem jak jest gdzie indziej, ale w naszym kraju na pewno taki trochę temat tabu. Nie rozmawiamy o pieniądzach, nie rozmawiamy o jakichś błędach finansowych, nie rozmawiamy o sukcesach finansowych. Takie jest przynajmniej moje doświadczenie, szczególnie wynikające z tej pracy w banku. Osoby przychodzące do banku, korzystające z usług bankowych, najczęściej nie do końca wiedzą, co robią. I to, żeby było jasne, ja nie mówię tego jako zarzutu. Po prostu nie mamy takiej edukacji. Nie uczymy dzieci w szkole o finansach, nie uczymy dzieci w kościele o finansach. No więc skąd mamy mieć tam edukację finansową? A sami ze sobą też nie do końca rozmawiamy. Więc moim zdaniem tak, jest to temat taki mocno zakopany. A jeszcze dodatkowo, jeżeli mielibyśmy się odnieść do nas, do chrześcijan, to uważam, że mamy bardzo dużo takich błędnych, nie wiem jak to nazwać, naszych jakichś spostrzeżeń, jakichś przekonań, które moim zdaniem, i nie tylko moim, bo ja tu za mało wiem, ale wielu osób, z którymi rozmawiałem, księży, to są przekonania błędne, w ogóle nie wynikające z Ewangelii. Tak jak powiedziałaś, chcemy być bogaci, a wydaje nam się, że no jak będziemy bogaci, no to wtedy nie możemy być takimi prawdziwymi uczniami Chrystusa. A to nie jest prawda.
Że katolik powinien być, dobrze by było, gdyby był biedny, że to taka przepustka do nieba?
Tak, właśnie tak. A to, no, to nieprawda. No. Powiem tak, z mojego doświadczenia wynika, że pieniądz może nami władać, niezależnie od tego, czy jesteśmy biedni, czy bogaci. Możemy być biedni i po prostu żyć tylko tym, że chcemy być bogaci. A możemy być bogaci i żyć tylko tym, żeby mieć jeszcze więcej. Nie ma znaczenia, ile mamy. Znaczenie ma to, czy Bóg jest w naszym życiu najważniejszy, a pieniądz jest na swoim miejscu, że pieniądz jest tylko narzędziem. Czy jesteśmy biedni, czy bogaci, podstawą, fundamentem wszystkiego jest zaufanie Bogu. I zaufanie Mu, co to oznacza? To oznacza, że zarówno biedny, jak i bogaty może, a nawet powinien moim zdaniem, myślę, że nikt tu nie powie, że głoszę herezję, że nawet powinien starać się pomnażać majątek. Ale to nie może być główny cel. I to musi się odbywać w zaufaniu Bogu właśnie, które najłatwiej pokazać w ten sposób, że jeżeli jestem bogaty i mam majątek i go pomnażam, ale stanie się coś, co spowoduje, że ja ten majątek stracę, to nie zachwieje moim życiem, moją wiarą, moim zaufaniem do Boga. Mam świadomość, że coś zostało mi dane, ale wcale nie musi być dane na zawsze. No. Podstawą mojego życia ma być wiara w Boga, miłość. A to, czy ja mam 5 zł, czy 5 milionów, 5 milionów powinno nam ewentualnie pomagać w tym, że jest więcej do dzielenia, nie?
I wydaje się, że jak mam te 5 milionów, to łatwiej mi zaufać Panu Bogu. Ale te sytuacje, które weryfikują moje zaufanie, no to niekoniecznie pokazują. Tak samo weryfikują, nie? I bogatego, i biednego.
Tu myślę, że są dwa aspekty. Jeden taki, jak trwoga, to do Boga. Czyli teoretycznie wiele osób powie, że jeżeli jest mi ciężko, jeżeli nie mam tych pieniędzy, no to wtedy zwracam się do Boga i proszę Go, żeby mi pomógł i tak dalej. Jakby teoretycznie jest mi łatwiej się do Niego zwracać o to, żeby było mi lepiej. No bo jest jakiś cel, bo sam widzę, że nie daję rady, więc szukam pomocy. No i pojawia się tutaj w tym miejscu Bóg. Rodzi się pytanie, czy to jest kwestia zaufania, czy raczej czegoś takiego, że no jak nie mam już żadnego pomysłu, no to może Bóg mi pomoże. Ale no nie przez przypadek powstało to powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga, i gdzieś myślę, że w ogólnym takim naszym pojęciu, to jednak kiedy jesteśmy biedniejsi, to będziemy bliżej Boga. Bo to, co powiedziałaś, tak, to jest takie drugie ujęcie, czyli jeżeli jestem bogaty, to łatwiej jest mu ufać. Ale bardzo często to, że jestem bogaty, zaczyna sprawiać, że Bóg jest mi niepotrzebny. No i ja mu teoretycznie mogę ufać, ale pytanie, czy w ogóle o nim myślę. Bo trochę tak mamy jako ludzie, że... Bo to też jest tak, że powiedziałem na początku, że jako katolicy nie możemy być bogaci, czy jako chrześcijanie nie możemy być bogaci, bo tak jest w Piśmie Świętym i że to nie jest nieprawda. No i to jest nieprawda. Ale Jezus nie przez przypadek powiedział, że łatwiej jest bogatemu, znaczy łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. I powiedział to zaraz po spotkaniu z bogatym młodzieńcem. Moim zdaniem, i nie tylko moim, bo tak jak mówię, ja się nie opieram na jakichś swoich przemyśleniach, Jezus odprawił młodzieńca, właściwie go nie odprawił, tylko
on
powiedział
sam
mu...
Sam odszedł,
tak. Powiedział mu, co on ma zrobić, dlaczego. Dlatego, że Jezus widział nasze serce i Jezus wiedział, że... Bo to teraz tak, zależy od tłumaczenia i występuje to w dwóch Ewangeliach, ten fragment. On jest wspaniały do tego, żeby pokazać, jak to tak naprawdę moim zdaniem jest. Bo w niektórych tłumaczeniach i w jednej z Ewangelii jest, że spojrzał na niego z miłością, że się zasmucił, że on odszedł. Więc to nie było tak, że on go jakoś potępił, że on mu powiedział, o, ty jesteś bogaty, ty niestety nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. On zobaczył w nim osobę, moim zdaniem, podkreślam jeszcze raz, ale też na podstawie różnych takich interpretacji tego fragmentu, które czytałem, on zobaczył w nim osobę rzeczywiście wierzącą, tą, która żyje zgodnie z przykazaniami, bo tam to jest wyraźnie powiedziane. Ale osobę, która swoje zaufanie i swoje poczucie bezpieczeństwa pokłada w pieniądzu. I to jest rzeczywiście ryzyko bogactwa. Bo faktycznie jest tak, że jeżeli mamy tych pieniędzy wystarczająco dużo i na nic nam nie brakuje, to zaczynamy mieć poczucie, że to jest wszystko nasze, że myśmy to osiągnęli naszą pracą, naszym intelektem i ten Bóg schodzi nam na dalszy plan. I to jest ryzyko bogactwa. Ryzykiem ubóstwa, moim zdaniem, jest to, że z kolei będziemy bardzo zapatrzeni w to, żeby mieć więcej. I to teoretycznie może jest bardziej rozumiane. No bo jak mi nie starcza od pierwszego do pierwszego i ja mam rodzinę i chciałbym zapewnić jej byt, no to to, że ja będę myślał o pieniądzach, to nie jest w naszym ludzkim pojęciu nic złego. Wprost przeciwnie, nawet powinienem, bo to jest moja odpowiedzialność. Ale jest tutaj taki jeden mały haczyk. Gdzie w tym wszystkim znajduje się Bóg? Czy ja oddaję Bogu Jego chwałę? Czy ja Mu ufam? Czy ja modlę się, jakby wszystko zależało od Niego? I pracuję, jakby wszystko zależało ode mnie. Jeżeli tak jest, jeżeli jest taka odpowiednia hierarchia, jeżeli ten Bóg jest na pierwszym miejscu, to jest okej. Ale jeżeli nie jest, bo ja jestem biedny i tylko pracuję i pracuję i pracuję i zależy mi na tym, żeby było tych pieniędzy więcej, no bo brakuje, a Boga gdzieś tam zostawiłem z boku, no to też nie jest dobrze, tak? Więc czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty, czy jesteś, nie wiem, w klasie średniej, kluczem jest to, żeby wszystko opierało się na Bogu, żebyś ufał Bogu, a pieniądz ma być narzędziem, ma być jakąś formą, no tak jak mówię to zresztą na kursie Krauna, to tak jak nóż, nożem możesz ukroić chleb i możesz kogoś zabić, pieniądz możesz robić nim wiele dobra i możesz nim czynić wiele zła i on ciebie może zmienić, ale to jest tylko narzędzie, nic więcej.
W Piśmie Świętym jest ponad 2300 wersetów na
50.
temat... 2350 wersetów na temat finansów i majątku. Bardzo mnie to zaskoczyło, że aż tyle i że więcej niż na temat wiary, na temat modlitwy. Jakie są główne zasady zarządzania majątkiem i finansami, o których mówi Słowo Boże? Jakie byś wskazał, krótko omówił?
Troszkę już o tym powiedziałem. Że Bóg ma być na pierwszym miejscu. To jest pierwsza reguła zarządzania majątkiem. Bóg ma być na pierwszym miejscu i Bóg jest, tego uczymy na kursie, Bóg jest właścicielem wszystkiego. I to bezpośrednio wynika z Słowa Bożego, z Pisma Świętego. A my jesteśmy zarządcami. I naszą odpowiedzialnością jest, jak najlepiej zarządzać tym majątkiem, który Bóg nam do tego zarządu powierzył. I jakie są zasady? Jedną, myślę, z podstawowych zasad, żeby nie zgubić tej pierwszej, o której już powiedziałem. To jest nauczyć się dawać. Zaufać Bogu, że możesz dawać. No, uczymy na kursie właśnie zasad dziesięciny, dawania. Po co? Jest taka nadzieja, że jeżeli będziesz dawał, niezależnie od twojego statusu majątkowego, to nie zapomnisz o Bogu. To nie zapomnisz o tym, że to On ma być na pierwszym miejscu. Nie zapomnisz o miłości. I teraz, jak brakuje ci pieniędzy i dajesz, to jest wielki wymiar, znaczy wielki pokaz zaufania. Bo jak ci brakuje pieniędzy, a ty pierwsze, co robisz, jak je otrzymujesz, to dajesz dziesięcinę czy mniej, na tyle, na ile pozwala ci sumienie, nie wiem, twoje zaufanie Bogu, ale dajesz, cokolwiek dajesz, no to jest ogromne świadectwo. Ale z drugiej strony, kiedy jesteś bogaty, no nic ci nie brakuje, a nie zapominasz o innych ludziach, nie zapominasz o ewangelizacji, nie zapominasz o tym, żeby się dzielić tym, co masz, to też możesz dawać ogromne świadectwo. Są takie świadectwa wśród osób w Kraunie, gdzie małżeństwa na przykład, to takie jedno, które mnie kiedyś najbardziej chyba poruszyło, gdzie małżeństwo, zakładając działalność gospodarczą, tak a propos zasad, ustaliło sobie, że ich poziom życia to będzie tyle. I to nie jest mało, żeby było jasne, ale tyle chcieliby mieć, tak żyć, przemodlili to sobie oczywiście, ustalili to razem i jeżeli to będą mieli, to resztę będą oddawać Bogu. I teraz, jaki jest efekt, że na początku oddawali 10% dziesięcinę? No, kiedyś słyszałem, że na tą chwilę oddają 70-80% swojego dochodu, bo tak bardzo im się firma rozrosła, że mogą to robić, a ten poziom, na który się jakby między sobą i z Bogiem umówili, już dawno osiągnęli. I nie zmienili tego. I to jest niezwykłe. Nie mówię, że każdy tak da radę, bo to jest naprawdę wielkie świadectwo, ale to pokazuje, jakie powinny być zasady. Bóg jest na pierwszym miejscu. I teraz popatrz też, jak to niesamowicie pokazuje, że możesz rozwijać swoją firmę, możesz o nią walczyć, możesz się jej poświęcać, bo niektórzy też pytają, no dobra, no ale to jak ja prowadzę na przykład działalność gospodarczą, no to co, mam się nie starać być bogatszym? Ale no właśnie staraj się. Oni pokazują, ja ich nie znam osobiście, słyszałem tylko taką opowieść, myślę, że jest prawdziwa. A jeśli nie, to i tak jest piękna. Niech będzie przypowieścią nawet. I tak jest piękna, ale tak to właśnie powinno wyglądać. I wtedy, wiesz, twoje staranie się o poszerzanie swojego majątku, o powiększanie swojej firmy jest, no, niezwykłe. Jest takim świadectwem. Możesz dalej realizować swoje pasje, dalej rozwijać swoją działalność. Ale to, co robisz z tymi pieniędzmi, nie bogacisz się po to, żeby mieć coraz więcej, tylko po to, żeby tak naprawdę w pewnym momencie inni mieli więcej. Dodam, że w tej przypowieści jest wyraźnie zaznaczone, czy też opowieści, bo to zależy, jest wyraźnie zaznaczone, że ci ludzie naprawdę żyją na wysokim poziomie. To nie jest tak, że oni mają jakieś... No myślę, że większość z nas chciałaby tak żyć. I teraz trochę żartuję z tą przypowieścią, bo ja to słyszałem od osoby, której bardzo ufam, więc osobiście ich nie znam, ale myślę, że to jest prawda. No i a propos zasad, to chyba nie ma tak naprawdę dużo więcej. Bo oczywiście na kursie uczymy wielu różnych rzeczy na różnych, dotyczących różnych aspektów majątku, zarządzania i tak dalej. Ale to są już takie trochę szczegółowe rzeczy, gdzie my wychodzimy z tego fundamentu, czyli zaufania Bogu. No to trochę jak Jezus całe prawo zamknął w kochaj bliźniego swego, jeśli chodzi o nas, a także kochaj Pana Boga swego, z całego serca swego, ze wszystkich sił swoich, całej duszy swojej. No i tak naprawdę całe Pismo Święte zamknął w tych dwóch zdaniach, nie? I myślę, że całe zarządzanie majątkiem można zamknąć też w dwóch zdaniach. Zaufaj Bogu, pamiętaj, że to jest Jego i nie zapomnij o miłości, czyli dawaniu i wszystkiemu, co z tego wynika.
Ciekawe, jak bardzo zarządzanie majątkiem ma przełożenie na to, jakim ja jestem człowiekiem.
No moim zdaniem ogromne. Na kursie mamy takie powiedzenie, że pokaż mi swoje wyciągi, ja powiem ci, co jest dla ciebie najważniejsze. Bo faktycznie to, jak wydajemy pieniądze, pokazuje, co jest dla nas najważniejsze. To bardzo ładnie widać, na co tak naprawdę wydajemy, co jest jakimś priorytetem w naszym życiu. Może jeden wyciąg za jeden miesiąc by nie wystarczył do takiej refleksji, ale kilka miesięcy myślę, że już tak. Więc tak, a i tutaj wchodzi znowu ten element tego dawania, czyli jeśli mamy pieniądze, to umiemy się nimi dzielić. I to też widać, bo to też jest zarządzanie. Jeżeli mówimy o zarządzaniu majątkiem, to mówimy o oddawaniu naszych decyzji finansowych Bogu, mówimy o o dawaniu, bo to wtedy wynika jedno z drugiego. Mówimy o racjonalnym zarządzaniu tym majątkiem. Jak to jest na kursie, też mówimy o zachciankach, pragnieniach, marzeniach, o potrzebach. Próbujemy pokazać, jakie są różnice. I wcale, żeby było jasne, wcale nie namawiamy do ascezy i ubóstwa i wyrzeczenia się wszystkiego i zrezygnowania ze wszystkich zachcianek. Nie. Jeżeli ktoś ma powołanie do ascezy, to okej, i niech je realizuje na chwałę Boga. Ale jeżeli my mamy rodziny, powiedzmy, a większość osób, które ubierą udział w Kraunie, w jakichś rodzinach się obraca, albo swoich, albo nie wiem, jeszcze z rodzicami, no różnie, ale obraca się w jakimś środowisku rodzinnym i nie ma powołania do ascezy, to wcale nie chodzi o to, żeby ze wszystkiego zrezygnować. Chodzi o to, żeby mądrze, zgodnie z wolą Bożą i w zaufaniu do Boga zarządzać tymi pieniędzmi, żeby nie popadać w problemy finansowe też, bo one odbierają nam wolność. No.
Spotkałeś na kursie osoby niewierzące, które przyszły z ciekawości? Albo słyszałeś o takich przypadkach?
No, jak sięgam pamięcią, to raczej nie. No nie mnie oceniać jakąś, nie wiem, głębokość relacji z Bogiem osób, które trafiają na kurs, ale kurs jakby sam w sobie, tak, jest w jego, no, kurs finansowy Crown nie ma w nazwie nic dotyczącego Boga, no, ale wystarczy wejść na stronę i wiadomo, że wszystko się kręci wokół chrześcijaństwa, wokół Boga. I myślę, że osoby niewierzące nie do końca są przekonane, żeby iść, ale nie powiem, że nie było, bo jest tak wiele osób, które przeszły kurs Crowna, natomiast szczerze mówiąc, ja nie spotkałem na swojej drodze osoby, o której bym wiedział, że jest osobą niewierzącą, a jednak jest na kursie.
A co byś powiedział, bo wydaje mi się, że na pewne zachowania jest ogólne przyzwolenie w społeczeństwie. Na przykład dawanie łapówek w pewnych sytuacjach, że nie da się czegoś załatwić, jeśli nie dam łapówki. Ale jeśli chcę stawać w czystości, uczciwości przed Bogiem, no to wyklucza się. I wiesz, co w takiej sytuacji, kiedy to nie jest takie łatwe, nie wiem, zmienić swoje myślenie, swoje podejście?
No będę nudny, przepraszam. Wszystko rozbija się o zaufanie Bogu, no i już. A trochę poszerzając, akurat na ostatnim spotkaniu, które prowadziłem a propos kursu, doszliśmy do takich wniosków. Tak jakoś grupa poszła w tym kierunku. Zresztą nie pierwszy raz, ale to teraz tak gdzieś tam we mnie mocno pracuje, bo takie było zdanie niektórych uczestników, że no z tą łapówką to nie jest takie proste. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o tym, że chodzi o nas, czyli na przykład ja coś dla siebie chcę załatwić, czy coś sobie zabezpieczyć i daję łapówkę albo jej nie daję, no to tutaj ta odpowiedź jest dosyć prosta. Jesteśmy chrześcijanami, dlaczego mamy jakieś uzyskiwać korzyści poprzez łapówki, które wiemy, że nie są właściwe, zaufajmy Panu Bogu i nie dawajmy tej łapówki. No i w sumie koniec tematu. Oczywiście teoretycznie może nam to grozić jakimiś tam konsekwencjami, czegoś nie dostaniemy, coś będzie nie tak, jakbyśmy sobie tego wymarzyli, może nawet jakimś ryzykiem, ale zasadniczo to dotyczy nas. Problem z łapówką i z zaufaniem zarazem do Boga pojawia się wtedy, kiedy chodzi o kogoś innego. Kiedy na przykład nasza łapówka, czy nasza nieuczciwość, bo to jest temat uczciwości na kursie, nie dotyczy nas. To nie my na tym mamy zyskać, to nie nas ma to uratować, tylko kogoś, na kim nam zależy. I wtedy jest o wiele trudniej. I zgadzam się z tymi wnioskami, do jakich doszli uczestnicy, że dużo trudniej jest zaufać Bogu, kiedy sprawa dotyczy innej osoby. No takie, nie wiem, jeżeli chcemy komuś coś pomóc, ja tu nie chcę żadnej grupy zawodowej oskarżać, ale jeżeli, dlatego nie wymienię żadnej nazwy, ani przypadku, ani przykładu, ale jeżeli chcemy komuś coś pomóc, jeżeli chcemy dla kogoś coś zrobić, dla naszej rodziny, dla naszych dzieci, dla jakiegoś dobrego przyjaciela i wiemy, albo przynajmniej myślimy, że danie komuś łapówki jemu pomoże w sytuacjach czasami bardzo trudnych. Możemy nawet być w błędzie, może nikt tej łapówki nie oczekuje, ale to też jest a propos tematów finansowych w naszym kraju. No my też mamy takie trochę wyrobione, trochę, bo tak faktycznie było, Ale myślę, że wiele osób się już też pomyliło, że przyszło z czymś do kogoś i usłyszało, że, żeby go nie obrażać. No więc to też nie jest tak, że to jest takie ciągle powszechne i inaczej się nie da. Aczkolwiek na pewno jest wiele osób, jak we wszystkich zawodach świata, które czekają na taką sytuację. Niemniej, wracając do tego zaufania i czy dawać, czy nie dawać. Z punktu widzenia chrześcijańskiego bardzo łatwo jest powiedzieć nie dawać. No bo to nie jest właściwe. Powinniśmy zaufać Bogu i oddać mu tą sprawę. I nie dawać. Natomiast ja nie chcę... Jedną rzecz chcę powiedzieć, bo to też mówiłem na kursie właśnie na tym ostatnim spotkaniu. Myślę, że powinniśmy się też uczyć w miłości Bożej nie oceniać ludzi, którzy ewentualnie dali. Powinniśmy się uczyć nie oceniać. Żeby się nie okazało, że szukamy u kogoś drzazgi, a same mamy belkę wokół. Natomiast no, stricte myślę, że uczciwość w tym, jak nam pokazuje ją Jezus Chrystus, jest zero-jedynkowa. Nie ma szarości. No. Nie możemy być troszkę uczciwi, a troszkę nie. Czasem łapówkę dać, a czasem nie dawać. Jak jest bardzo poważna sprawa, to damy, a jak jest trochę mniej poważna, to nie damy. No nie. Nie tego nas uczy Jezus. Ale trzeba mieć chyba świadomość, że my jako ludzie czasami trafiamy na sytuacje, które są bardzo trudne. I powinniśmy o tym mówić, że należy zaufać Bogu i nie dawać łapówek. Ale nie powinniśmy oceniać ludzi, którym się to zdarzyło. Szczególnie wtedy, kiedy właśnie mają to poczucie w sobie, że ratują inne osoby.
Jak już pracowałeś w banku, ludzie wiedzieli, że jesteś wierzący? Byłeś wtedy wierzący?
Byłem, ale słabo. Czy ludzie wiedzieli, że jestem wierzący? Na pewnym etapie tak, już później, pod koniec, kiedy tak naprawdę... Chyba przede wszystkim zacząłem się nawracać. Oczywiście dzięki Bogu, który postawił na mojej drodze moją żonę. I to ona była takim impulsem. I później tak naprawdę, szczególnie pod koniec pracy, tak, ludzie wiedzieli, że jestem wierzący. Ale na pewno dopiero odejście z pracy, zmiana tej sytuacji, zaczęła mnie otwierać na to, żeby nie tylko przyznawać, że jestem, ale też trochę pokazywać, że jestem.
A czemu było to dla ciebie trudne? Co było w tym trudnego?
Ja myślę, że przechodziłem proces nawracania. Długo go przechodziłem. Miałem taki etap w swoim życiu, że wydawało mi się, że jestem już z Panem Bogiem. Po prostu chodzimy razem pod rękę. Byłem animatorem na oazie. No ale potem kompletnie zapomniałem Boga. Kompletnie, na ładnych parę lat. Właśnie spotkanie z moją żoną przypomniało mi Boga. Bo ona była wierząca i cały czas wierząca, nie tak jak ja. Później też jej wpływ, oddając całą chwałę Bogu, ale tak po ludzku jej wpływ sprawił, że zacząłem tego Boga szukać trochę więcej. Przestałem być takim zarozumiałym, byłym animatorem, któremu mimo tego, że odszedł od Boga całkiem, to wydawało się, że wie wszystko. I to dzięki właśnie Ani stało się inaczej i zacząłem trochę zgłębiać swoją wiedzę, a przez to pogłębiać trochę swoją wiarę. I pomimo wielu błędów i tak dalej, które po drodze porobiłem, okropnych rzeczy, to jednak coraz łatwiej, i to nadal jest proces, nie powiem, że zawsze i w każdej sytuacji, ale coraz łatwiej jest mi mówić o Bogu, coraz łatwiej jest mi pokazywać, wychodzić z tym, że ja jestem wierzący i pewne rzeczy, które robię, wynikają z mojej wiary. Choćby, nie wiem, w social mediach, tak? Nadal się z tym nie do końca, znaczy może inaczej, borykam się z tym ciągle, otwieram się coraz bardziej, ale to jest cały czas proces. To nie jest tak, natomiast jeżeli, że coś się wydarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego w banku nie, no to właśnie chyba dlatego, że tak wierzyłem, bo wierzyłem. Tak po niedzielnemu. Chodziłem do kościoła. Gdyby mnie ktoś zapytał, wierzysz w Boga, to bym powiedział, tak wierzę. Ale gdyby przy mnie były jakieś rozmowy, że a tam wiara to jest w ogóle bez sensu i tak dalej, to przyznam, że te jeszcze szczególnie, no powiedzmy, że w okresie ostatnich 2-3 lat pracy w banku, to już byłem na takim etapie, że myślę, że bym się odezwał. Ale wcześniej... Myślę, że nie. Myślę, że bym się nie odezwał, że stwierdziłbym, no dobra, no jak sobie tak myślę, niech sobie tak myślę. To nie moja sprawa.
A czy teraz w przestrzeni takiej zawodowej masz ryzyko, że jeśli przyznasz się, że jesteś wierzący, przyznasz się do Boga, może to jakoś wpłynąć na te rzeczy, którymi zawodowo się zajmujesz, na utratę tych rzeczy?
Może tak być, przy czym niekoniecznie muszę o tym wiedzieć, bo to jest troszkę tak, że... Bardzo dużo mojej pracy w tej chwili, nie ukrywam, też jest związana z ludźmi, którzy wierzą. i tacy też do mnie trafiają. Stąd też jakby, no to jest oczywiste, że ja jestem osobą wierzącą i może nawet powiedziałbym, że jakby to nie zabrzmiało, zyskuję na tym, bo trafiają do mnie oni wierzący, dlatego że ja jestem też wierzącym. I dzięki temu jakby wzbudzam więcej zaufania, że mamy te same wartości. Natomiast szczególnie w kontekście pracy z indywidualnym klientem albo w kontekście pracy z inwestycjami, tak, z inwestycjami klientów, no to wtedy owszem, może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć i no, no są takie przypadki, ale to też nie chcę o nich mówić, bo to są takie w sumie pojedyncze rzeczy, a nie chciałbym też nic jakby ujawniać, żeby ktoś tam kogoś nie znał albo coś. Natomiast są takie pojedyncze przypadki, że ktoś jakby no nie będzie ze mną rozmawiał, bo ja jestem wierząca, jemu to nie odpowiada. Ale absolutnie na dzisiaj bardziej skłaniałbym się ku temu, że w tej mojej działalności po odejściu z banku bardziej widzę błogosławieństwo Boga wtedy, kiedy się do Niego przyznaję, niż związane z tym problemy. I on mi chyba też troszkę pokazuje przez te 3 lata, odkąd nie pracuję w banku, że Mirek, naprawdę zacznij się do mnie przyznawać, a nie dasz radę. No.
Podzielisz się jakąś, nie wiem, historią?
Wiesz co, no powiem tak. Na początku, kiedy odszedłem z banku, nie do końca chciałem pracować w ogóle w jakichkolwiek rzeczach związanych z finansami. Miałem dość w ogóle bankowości i wszystkiego, co się z tym wiąże. Dzięki mojej żonie poszedłem na rozmowę, w której osoba, z którą rozmawiałem, coach, co potem mnie też zainspirowało do tego, żeby skończyć szkołę coachów i zostać jednym z nich. Coach, a właściwie nie wiem, jak to odmienić, ale kobieta coach, o tak to ujmijmy. Ona mi powiedziała po paru sesjach, że owszem, ja nie muszę pracować w finansach, bo mogę znaleźć sobie jakieś inne miejsce, ale jak rozmawiam o rynku inwestycyjnym, to świecą mi się oczy i nawet ją zainteresowałem, chociaż nie ma o tym w ogóle zielonego pojęcia, więc żebym sobie to przemyślał. Więc zostałem na tym rynku inwestycyjnym na zupełnie innych warunkach niż w banku i to mi się bardzo podobało, ale mimo tego, że odchodziłem z banku z takim rosnącym w sercu pragnieniem, że ja tą całą wiedzę i umiejętności, które mam, chcę przekazać ludziom, chcę się nimi tym dzielić i chcę to robić właśnie między innymi w zgodzie z wartościami, z trochę ewangelizując tym samym, tak, i pomagać ludziom, no to tak naprawdę zostałem na tym rynku inwestycyjnym i trochę o tym zapomniałem. A że trafiłem na rynek inwestycyjny tak tylko i na nim jakby chciałem pracować w trudnych okresach, bo to był okres covidowy, potem wojna na Ukrainie, to są dla rynków inwestycyjnych trudne czasy, no to trochę trudno było tam pracować. I dlatego, jeżeli miałbym podać przykład, to powiem tak, to też nie jest tak, że nagle wydarzyło się coś, co sprawiło, że zrozumiałem, ojej, to ja jednak muszę pokazać, że ja jestem wierzący. Nie, ale przez te 3 lata cały czas dzieje się taki proces, w którym między innymi moja współpraca z Crownem, wcześniej z Fundacją dla Rodziny, która też właściwie współpracuje z Crownem, ale gdzie robiłem to, nazwijmy to, tą współpracę robiłem tak dyskretnie, czyli współpracowałem, ale jakby nie ogłaszałem tego specjalnie nigdzie, nie pokazywałem się z tym nigdzie. No i to coś się działo. Natomiast czym więcej się otwieram na to, żeby pokazywać, jestem wierzący, wierzę w Boga, robię pewne rzeczy dlatego, że wierzę w Boga, nie boję się, no to pojawia się mnóstwo. Ostatnio nawet się śmiałem na jednym z kursów, tam właśnie na spotkaniu z zarządem Crowna i tak dalej, że od momentu, w którym przestałem mieć własne plany, o których mówiłem Bogu, że fajnie by było, jakby mi pomógł, a zacząłem trochę słuchać Jego, gdzie On by mnie widział i co ja miałbym robić, a wtedy już musisz powiedzieć, że jesteś tu ze względu na Niego, no to w moim życiu zawodowym zaczęło się zmieniać ku lepszemu. W moich finansach zaczęło się zmieniać ku lepszemu. To nie jest tak, że coś pyknęło i nagle jest inaczej, ale naprawdę się zmienia. No, pojawiły się jakieś rzeczy, no pochwalę się trochę, było 15-lecie Fundacji Crown w Polsce. Byli zaproszeni goście z zagranicy i tak dalej. Nigdy w życiu nie prowadziłem żadnej konferencji, nie byłem konferansjerem, nigdy w życiu. No i to takie moje otwarcie na tą współpracę z chrześcijańskimi ludźmi, z chrześcijanami, na to, że sam się do tego przyznaję, sprawiło, że nagle, tak, można by powiedzieć, przez przypadek dostałem propozycję, żeby taką konferencję poprowadzić. I powiem tak, że po pierwsze uważam, głęboko w to wierzę, że gdybym się ze swoją wiarą nie zaczął ujawniać, no to bym takiej propozycji nie dostał. A po drugie, myślę, że jakiś czas temu ja bym jej nie przyjął. Z wielu powodów. Dlatego, że a, bałbym się, bo to pierwszy raz i tak dalej. B, uznałbym, że no dobra, ale potem gdzieś tu będzie, ktoś mnie zobaczy, no wyjdzie na to, że właśnie ja wierzę, no i czy to ja tak naprawdę chcę, żeby wszyscy wiedzieli, którzy to zobaczą, że ja jestem wierzący. Natomiast dzisiaj, mimo lęku, tak, no bo miałem w sobie jakąś taką obawę, że zepsuję im to 15-lecie, uznałem, że no dobrze, skoro ja Ci, Boże, oddaję siebie i mówię Ci, okej, masz jakieś plany, róbmy to, no to ja teraz nie mogę się wycofać. Skoro mnie tu postawiłeś, skoro ja dostaję propozycję, która kompletnie ma się nijak do moich obecnych doświadczeń, no to chyba tak ma być, no. No i pojechałem tam, poznałem tam świetnych ludzi, poprowadziłem tą konferencję, mam nadzieję, nikt nie powiedział, że ją zepsułem, więc mam nadzieję, że jej nie zepsułem. I co? No i chwała Panu, tak?
Amen. A w codzienności, co jest dla Ciebie takim standardem Królestwa Bożego?
Dla mnie standardem Królestwa Bożego, albo może inaczej, celem, do którego chciałbym dążyć i co by mi pokazało, że właśnie mamy standard Królestwa Bożego, to może jest to właśnie, co ciągle powtarzam, to jest to zaufanie Bogu, z którym ja nie ukrywam, od zawsze miałem problem i cały czas muszę je w sobie budować. Mam w sobie bardzo wiele takiego właśnie, że ja będę działał, że ja będę robił to, co powiedziałem przed chwilą, tak, że ja mam jakiś plan na tym i Panie, w tym pomóż. Zaczynam się otwierać, to jest znowu proces, zaczynam się otwierać na to, że okej, umówmy się, to Ty masz, Panie Boże, plan, a ja spróbuję Ci pomóc go nie zepsuć. I niech się dzieje. Więc standardem jest na pewno zaufanie Bogu i to chciałbym sobie budować. No i chyba to, co też tak, nie wiem, nic nowego, no, miłość i wszystko, co z niej wypływa, no, nie ma chyba lepszego opisu miłości niż z kolei ten 13 rozdział 1 listu do Koryntian świętego Pawła. No i tam jest pięknie pokazane, że cokolwiek byś nie miał, jakiejkolwiek majątku, władzy, inteligencji, rozumu, mądrości, nie masz miłości, nie masz nic. I ani to zaufanie, ani ta miłość, taka, o której pisze święty Paweł, nie są dla mnie proste i notorycznie pod tym względem upadam i ciągle muszę się dźwigać, ale chyba to jest standard Królestwa Bożego.
Się dźwigasz, czy pozwalasz Bogu się dźwignąć? Podźwignąć.
No widzisz, właśnie, widzisz, Szagata, no właśnie o to chodzi. No właśnie tak. Pomagam Bogu, żeby mnie dźwigał, chociaż nie ukrywam, że czasem mu nawet nie pomagam. A on i tak mnie dźwiga. No. Czasem mu przeszkadzam, żeby mnie dźwignął.
A jaki on jest? Jaki jest twój Bóg?
Mój Bóg jest oczywiście, jak nas wszystkich, niezmienny, ale mój się bardzo zmienia. Taki mój, osobisty. Jaki jest na dzisiaj? Miłosierny, bo inaczej nie miałbym szans. Z tego bym nie dał rady. Kochający. No i zrobimy teraz bardzo osobiście, bardzo ojcowski, bo ja nie miałem ojca. I wiele lat zajęło mi zrozumienie, jak bardzo mi go brakuje, czy też jak bardzo mi go brakowało. Przez wiele, wiele, wiele lat, naprawdę, byłem już dorosłym człowiekiem, wydawało mi się, że w ogóle to nic nie zmieniło w moim życiu. Nie miałem żadnej, nie wiem, patologicznej rodziny, ani nic z tych rzeczy. Po prostu nie miałem ojca. Mojego, tak? Tego bezpośrednio kogoś, kto by był moim ojcem. I takiej ojcowskiej więzi, tak? Wiele rzeczy, które czytałem, mówi o tym, że jak właśnie nie masz takiej synowskiej więzi, ojcowskiej więzi ze swoim ojcem, to potem możesz mieć problem z zobaczeniem w Bogu właśnie kochającego, wspierającego ojca. To ojcostwo niewiele dla ciebie znaczy, bo nie wiesz, co znaczy. No i ten mój Bóg, o którego pytasz, staram się w nim cały czas dostrzegać właśnie tego kochającego ojca. Może też stąd wynika ten mój ciągły brak zaufania, że no nie mam takich doświadczeń. Staram się ja z kolei być takim ojcem dla swoich dzieci. To ich by trzeba było zapytać, czy mi się to udaje. Może nie teraz, bo są nastolatkami, generalnie są na nie, ale za te może, nie wiem, jak będą oni mieli te 30, tak, kiedy do mnie dotarło, że jednak ta wyrwa we mnie jest i ten brak we mnie jest, to być może jak oni będą mieli 30, to warto by ich było się zapytać, jakim ja byłem ojcem, czy też jestem jeszcze, jeśli będę żył. Na dzisiaj się staram, no tak jak mówię, no niech one to ocenią. Natomiast a propos Boga, myślę, że tego szukam w moim Bogu, tego ojcostwa, czyli z jednej strony miłości, zrozumienia, miłosierdzia, ale też trochę chyba tej sprawiedliwości też, czasem takiego przytyczka. Czasem się śmieję, że są takie sytuacje w moim życiu, bo mam tendencję do zarozumialstwa, że tak powiem. Zresztą widać tak właśnie, że się podnoszę. I czasem się śmieję, bo zdarzają się takie sytuacje w moim życiu, gdzie jakby ewidentnie widzę, że tak jakby mnie, nie wiem, Bóg tak lekko dotknął i powiedział, uważaj, bo się zagalopowujesz. I śmieję się, że wtedy Bóg testuje moją pychę. I jakby widać, że ta moja pycha się w ogóle jest nic nie warta, bo ona się z niczego nie bierze, że ja sam to mogę co najwyżej, nie wiem, pomodlić się, no. A i to tak naprawdę bez Ducha Świętego nie da się, więc w sumie nawet tego nie mogę, no więc nie wiem, co mogę zrobić sam. I mam takie drobne, nie pamiętam teraz żadnej, ale takie drobne sytuacje w życiu, gdzie się zawsze po nich śmieję, że oho, Bóg testuje moją pychę, nie? Żebym się nie rozpędził. Także chyba taki jest mój Bóg.
Dzięki wielkie za twoją szczerość i za tę rozmowę, za twój czas. Tak sobie myślę, że nawet finanse są przestrzenią, w której może realizować się bycie człowiekiem nowej kultury. Bycie człowiekiem Jezusa.
Myślę, że finanse to jest taki obszar mocno w chrześcijaństwie zaniedbany, w katolicyzmie zaniedbany, który bardzo nas od Boga odciąga. Kiedyś bardzo mądry ksiądz, ojciec franciszkanin powiedział mi, że pamiętaj, Mirek, że najpóźniej nawraca się portfel i łóżko. I chyba coś w tym jest. I ten portfel też właśnie. Dlatego to jest przestrzeń, w której my musimy uważać, musimy bardzo Bogu ufać, musimy się pilnować, a z drugiej strony to jest przestrzeń, która daje nam niezwykłe możliwości świadczenia o Bogu. Niezwykłe. Bo finanse są prawie dla każdego naprawdę ważne. Jeżeli będziemy umieli zarządzaniem tymi pieniędzmi świadczyć o Bogu, to naprawdę daje ogromną przestrzeń do świadectwa.
Kiedyś powiedziałeś, że tak naprawdę wszystko, na czym opierają się jakieś kursy finansowe, właśnie zarządzania i gospodarowania pieniędzmi, które nie są w żaden sposób oparte o chrześcijaństwo, to te wszystkie zasady już dawno w Biblii Bóg nam przekazał.
Tak, to było dla mnie odkrycie, muszę powiedzieć, ale tak jest. Ja się przez wiele lat zajmowałem finansami, jak już tutaj wspominaliśmy o tym. Finansami w Biblii zajmuję się od niedawna, tak naprawdę, bo to te parę lat, odkąd odszedłem z banku tak poważnie. No i muszę powiedzieć, że tak, odkryłem to, co wiele ludzi odkryło przede mną już znacznie wcześniej i Crown między innymi, że... No bo co my możemy usłyszeć, nie wiem, w internecie czy gdziekolwiek pójdziemy do szkoły, no czego się możemy nauczyć? Że pieniędzmi trzeba zarządzać rozsądnie, że nie można ponosić za dużego ryzyka, że kredyty, owszem, czasem mogą się przydać, ale zasadniczo trzeba uważać, bo mogą nas również zniewolić, że nie można wydawać pieniędzy bez zastanowienia i wiele takich różnych rzeczy, które tak naprawdę, żeby budować, nie wiem, poduszkę finansową, żeby oszczędzać. To są takie rzeczy, których dowiemy się w internecie, tak, dzisiaj, nie? Jako wielką, wspaniałą nowość w ogóle naszych czasów, poduszka finansowa, co to za niezwykłe odkrycie. No, nie ma takiej prawdy, dzisiaj wspaniale odkrywanej, której nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Jest to wydawnictwo właśnie między innymi Crowna, 2350 cytatów dotyczących zarządzania majątkiem. One są podzielone na różne rozdziały, takie adekwatne do kursu Crowna. No i nie ma takiej przestrzeni dotyczącej zarządzania majątkiem, której by w tym Piśmie Świętym nie było, no po prostu. I chyba, bo od tego zaczęliśmy. Po prostu Bóg wie, że te sprawy finansowe, materialne są dla nas ważne. No i dlatego tyle o nich nam napisał, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. A my nie czytamy Pisma Świętego. I to mnie też zachwyciło w Crownie, że nie da się przejść przez kurs, nie czytając Pisma Świętego, bo bardzo dużo jest tam fragmentów, które trzeba przeczytać i się nad nimi zastanowić. I to też jest piękne. A my nie czytamy Pisma Świętego i nie wiemy, że Bóg nam mówi o pieniądzach. No, już.
Dzięki jeszcze raz. Mirek Zaleski był z nami dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Ludzie nowej kultury.
Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.